zaspane w sieci.
W audycji Złapane w sieci w końcu poruszymy temat, który wisi nad nami, nad wszystkimi użytkownikami sieci, nad tymi, którzy korzystają z nowych technologii, albo chociaż lubią o nich czytać. Przy mikrofonie Filip Jędruk, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie ze sztuczną inteligencją, AI. Ajajaj, można by było też tak powiedzieć, bo wszyscy odmieniamy przez przypadki ostatnio ten właśnie skrótowiec. Co to tak naprawdę oznacza? O tym będzie mówił Adrian Todorczuk. Cześć i czołem.
Cześć, dzień dobry, miło mi znowu być w twojej audycji.
Chciałem zacząć może tak trochę dramatycznie. Gdzie byłeś, kiedy usłyszałeś o sztucznej inteligencji w tej nowej formie, w tej formie, o której mówimy teraz? Bo będziemy mówić też o różnych formach, o tym, że ona potrafi pisać i robić różne inne rzeczy, ale pamiętasz taki moment, czy może stopniowo dowiadywałeś się o tym, co tam się dzieje w tym świadku?
Bardzo ciekawe pytanie, wiesz, bo musiałbym bardzo głęboko sięgnąć do pamięci, żeby zastanowić się, gdzie usłyszałem o tym pierwszy raz, bo faktycznie nie jest to nowy temat, to, co się teraz przewala przez media, przez wszelkie nośniki informacji odnośnie całej dyskusji wokół AI, no to jest taka iteracja, powiedzmy, może nawet 3.0. AI w obecnej formie to jest coś dużo dalszego niż te pierwsze podejścia, które mieliśmy kilka lat temu. I na to pytanie sięgnięte, odsadzone w czas na tych kilka lat wstecz, kompletnie nie odpowiem, byłem w innym miejscu biznesowo też. Ale teraz, gdy zaczęliśmy dyskusję o AI, które już jest faktycznym kierunkiem sztucznej inteligencji, usłyszałem tak naprawdę gdzieś tam w mediach, ale zetknięcie faktyczne, zetknięcie potrzeby, to było zetknięcie z moim przełożonym bezpośrednim, który mi powiedział, że kurczę, warto się temu przejrzeć i zastanowić się, w jaki sposób jesteśmy w stanie to wdrożyć w naszych działaniach. Dziś, po dwóch miesiącach sięgam po tego typu narzędzia codziennie i gwarantuję, że każdy z nas też będzie sięgał lada moment, chcąc, nie chcąc, w różnych software as a serwisach, z których korzystamy na co dzień, w różnych narzędziach, z których korzystamy na co dzień.
Myślę, że warto zwrócić uwagę także na to, że ta sztuczna inteligencja to jest teraz kolejny etap po prostu rozwoju, bo wcześniej mieliśmy mapy Google na przykład, też jakaś forma. Mieliśmy różne motywy, które przewidują, bo na przykład mówią, jaka będzie pogoda. Też jest to jakaś forma sztucznej inteligencji, czy inne mechanizmy montowane w samochodach na przykład. Teraz sztuczna inteligencja potrafi już wykonywać tak zwane zadania kreatywne. No i pytanie właśnie, bo jest ChatGPT, o którym mówimy najgłośniej i on pisze, czy też jest takim mechanizmem właśnie czatowym.
Wiesz co, jestem świeżo po lekturach kilku rozmów z Andrzejem Draganem. Nie wiem, czy kojarzysz. Bardzo wszystkim polecam wpisać to nazwisko i ograniczyć w popularnych serwisach streamingowo-wizualnych czas wyszukiwania do ostatniego miesiąca, bo zrobił tour po mediach. Popularny astrofizyk, fotografik i artysta zgłębił dość mocno i bardzo inteligentnie bawi się AI-em i właśnie tymi promptami, o których mówisz, czyli tekstem, wpisywaniem tekstu po to, żeby uzyskać jakąś konkretną odpowiedź na zadane zadanie. I to, co Andrzejowi się udaje robić w sposób absolutnie fenomenalny na skalę polską, profesorowi Andrzejowi, ja nie znam Andrzeja, więc nie powinienem tak się spoufalać, to jest przestrzeganie ludzi przed tym, jak powinno się z tego korzystać, albo jakie zagrożenia może stawiać przed nami, przed każdym kolejnym dniem sztuczna inteligencja w tej formie, jaką mamy obecnie, czyli taki, powiedzmy, frywolnej, mało kontrolowalnej i tak dalej. Dlatego, że jej, no właśnie, to było przedmiotem jednej z dyskusji profesora Dragana, świadomość, czy w ogóle to narzędzie ma świadomość i może faktycznie z nami, czy nas tą świadomością prześciga, to jest ogromna zagadka, ogromne pytanie, ogromne wyzwanie, coś, nad czym powinniśmy się absolutnie pochylić, czym prędzej. Ja bardzo daleko odbiegłem od tego pierwotnego pytania. Jakbyś mógł je powtórzyć i raz jeszcze sprowadzić nas na właściwe tory.
Dygresja jak najbardziej uzasadniona. Chodziło mi o ChatGPT. To jest narzędzie, które wykorzystuje tekst, czyli tam wchodzimy w rozmowę, zadajemy pytania. Do tych promptów też przejdziemy, bo to jest właśnie to pytanie. Jak my tam dookreślimy, co chcemy, to też jest bardzo ważne i to może się wiązać z pracami przyszłości tak naprawdę. Ale mamy tekst, mamy też zdjęcia, które może zrobić sztuczna inteligencja na podstawie takiego opisu, czyli wypluć tam jakiś obrazek. Mamy też wideo, mamy też już głos albo piosenki, więc idzie to w tempie lawinowym.
To prawda. Prompt to także to pytanie, które zadajemy bezpośrednio czatowi GPT. To też jest prompt, tylko on nie jest poprzedzony jakimiś komendami stricte programistycznymi, które wykorzystuje większość z tych narzędzi, o których mówisz, czyli właśnie tych przetwarzających tekst do grafiki, wideo czy czegokolwiek innego. Tak, ta lawinowość jest dość pokaźna. Ja na mój LinkedIn właściwie w tej chwili to jest jeden wielki wall, który się przewija właściwie wokół tego tematu, bo zasubskrybowałem, a algorytm LinkedIna podpowiada mi właściwie tylko te treści w ostatnim czasie. I faktycznie odnaleźć się w tych narzędziach jest bardzo ciężko, zwłaszcza gdy mówimy o narzędziach, które są realnie pomocne i przede wszystkim dobre, bo wiele z tych narzędzi nie grzeszy jakością i liczba osób, firm, które chcą korzystać na sukcesu OpenAI, czyli tej firmy, która stworzyła ChatGPT, albo pokrewnych, no bo Microsoft ma swoje, znaczy to jest właściwie Microsoftu, ChatGPT OpenAI, natomiast Microsoft ma swoje rozwiązanie, Google próbuje też się na tej arenie gdzieś tam rozkokosić i tak dalej. Zobaczymy co i w jakim kierunku to pójdzie, natomiast to jest druga rzecz, którą jestem trochę onieśmielony, czyli wielość tych narzędzi, które faktycznie rynek zalewają.
Jest tego bardzo dużo, no i właśnie, powinniśmy korzystać z tego odpowiedzialnie. No, czasem możemy też być onieśmieleni tymi możliwościami, bo stajemy przed takim czatem GPT, o co go pytać, jak z tego korzystać. Można do tego podejść, ja tak trochę myślę, jak o druku 3D. To jest bardzo ciekawa sprawa, bardzo przydatna, ale trzeba wiedzieć, jak to wykorzystać, znaczy co wydrukować. Czyli jeśli my do tego czatu GPT chcemy wpisywać jakieś bzdury, pytania takie, które chcemy zobaczyć po prostu, jak on na nie odpowie, to w porządku. Ale możemy też zaprzęgnąć to urządzenie do konkretnej pracy, zadając mu pytania, zadania, a on po prostu odpowie.
Tak, dokładnie. ChatGPT, sam ChatGPT ma więcej tych iteracji, ma więcej swoich cyferek, które są przy kolejnych wersjach tego produktu. Te, z których obecnie korzystamy, to jest w darmowej wersji 3.5, w tej wyższej 4.0 i to, o czym powiedziałeś, jest też szalenie ciekawe przez pryzmat tego, jak chociażby wspomniany Dragan, jestem świeżo po posłuchaniu tych wywiadów, więc dlatego tak się na niego powołuję. Profesor Dragan faktycznie używa bardzo świadomie przez pryzmat własnego zawodu zagadek logicznych, które zadał czatowi GPT, który nie radzi sobie zupełnie w tych wcześniejszych iteracjach, ale w ślad rozwoju, który raptem zajął te 2-3 miesiące rozwoju między platformami, czyli 3.5 a 4.0, to się rozminęło do tego stopnia, że zagadki logiczne i odpowiedzi na to samo pytanie w 3.5, a pytanie zadane w wersji 4 różnią się diametralnie tak, że 4 pozwala nam widzieć sugestie, że faktycznie tą sugestywność czata GPT, który wydaje się myśleć i analizować przedmiot, który został mu zadany. I odpowiadając na twoje pytanie bezpośrednio, tak, z czatem GPT wręcz możemy porozmawiać. Co więcej, wielu z moich znajomych, którzy opowiadali o tym, że z tego czata korzystają na zasadzie kontynuacji jakiejś rozmowy, cześć, jak się dzisiaj masz, uzyskują trochę logiczniejsze, trochę fajniejsze, trochę bardziej zaangażowane odpowiedzi, aniżeli ci, którzy tych pytań, tej interakcji w ogóle nie podejmują. Patrz, ja totalnie zadaniowo podchodzę do czata GPT, potrzebuję odpowiedzi na jakieś pytanie, nie chcę mi się tego szukać w internecie, piszę to, wpisuję tę komendę w czacie GPT i odpowiedź mam do przesiania, do uwiarygodnienia, ale mam podaną na tacy.
To, żebyśmy mogli podać Państwu jakiś taki konkretny przykład, to może być poszukiwanie 5 stron z darmową muzyką, na przykład. I wtedy ChatGPT poda nam te właśnie linki, których poszukujemy. To jest tylko przykład, ale myślę, że dość obrazowy. Tak możemy zatrudniać ten ChatGPT. On dysponuje wiedzą pobraną, czy też wlaną w niego z internetu. Ona się kończy też chyba w 2021 roku, więc później już może być różnie. On nie ma tych informacji najnowszych, ale to, co powiedziałeś, jest ciekawe i mam tu anegdotkę też. ChatGPT zapytany w bardzo krótkim odstępie czasu o to, jakim jest zwierzęcie. Raz mówi, że jest orłem i chce być silny i wolny, a potem mówi, że jest bardziej jak delfin, więc to może się zmieniać i bardzo dużo zależy od tego, co tam wpiszemy. No i właśnie, jesteśmy przy tych promptach, czyli tych pytaniach bezpośrednio, które wpisujemy w ChatGPT. No i w predykcji zawodu w przyszłości jest ktoś taki jak prompt engineer, czyli ktoś, kto będzie konstruował po prostu takie pytania.
Co więcej, na grupach w jednej z platform Facebooku jest sporo wątków, które zbierają, agregują te ogłoszenia, w których faktycznie ten zawód jest już albo jakąś częścią, albo wręcz jednostką nie zawodu przyszłości, ale czegoś, co się dzieje tutaj. Więc tak, już są pierwsze oferty totalnie z promptem, inżynierem. A propos twojej historii odnośnie tego, co dokładnie możemy z prompt z czatu GPT uzyskać. Byłem niedawno na wakacjach i przed wakacjami nie chcąc mi się nie miałem zupełnie czasu na to, żeby marnować swoje chwile na to, żeby się do tych wakacji przygotować. Co robię zazwyczaj? Zapytałem go, podając mu informację, gdzie mniej więcej jadę i co mogę tam zobaczyć. Dodając informację, że nie chcę jakiejś sztampy, chciałbym czegoś, co będzie raczej aktywnym zwiedzaniem. Być może z rowerem, który biorę na bagażniku. Podał mi tak doskonałą odpowiedź, że byłem co najmniej na trzech różnych wycieczkach bądź częściach tych wycieczek, gdzie faktycznie skorzystaliśmy z tych podpowiedzi, na które bym nie wpadł, nie czytając przewodnika, nie wertując porządnie tych stron, więc znowu, trochę mnie to przeraża, że to było takie wyręczenie, którego nie lubię, bo lubię sam fan z tego, że faktycznie zgłębiam się w wyszukiwanie, w ciąg tego przygotowania do wycieczki, a tutaj tego nie zrobiłem, miałem to podane na tacy, więc można. I wracając do twojego macierzystego pytania, bardzo zastanawiam się, jak będzie wyglądał mój zawód, czyli przede wszystkim video filmmaker za parę lat. Czy ludzie będą jeszcze chcieli w ogóle korzystać z tego zawodu? Czy będą potrzebowali takiej usługi? Czy będą sięgali do serwisów, które już dzisiaj powstają? One nie są doskonałe. Wielu z was słuchających na pewno widziało pierwsze próby dwóch reklam, jednej pizzy, drugiej reklamy napoju i one nie były w żaden sposób doskonałe, ale każdemu oglądającemu mówiły, okej, ta rewolucja dzieje się na naszych oczach. I no i te kolejne pokolenia, które dostaną pracę jako prompt engineer, to będą osoby, które będą w jakiś sposób rewolucjonizować ten świat. Pytanie, tu wrócę z powrotem do tej dyskusji, którą, żeby to też wybrzmiało, ja jej nie będę w ogóle drążył, ale pytanie w ślad za profesorem Draganem jest takie, gdzie, w jakim momencie tracimy bezpieczeństwo nad rozwojem tej technologii, która w którymś momencie może być już na tyle inteligentna, że faktycznie nie będzie potrzebowała nas do tego, żeby dalej się rozwijać. I co wtedy? W jaki sposób działają te algorytmy? Tego tak naprawdę nikt nie wie.
No i dochodzimy tutaj do pewnej ściany, czyli dyskusji nad człowiekiem i jego miejscem w tym przyszłym świecie. Kreatywność, cóż to znaczy? Jeśli mówimy o jakimś zadaniu, które można wykonać, już możemy się wyręczać, ale wybiegnijmy może trochę w przyszłość, bo zastanawiam się nad przyszłością na przykład rozrywki. Czy już niebawem będziemy mieć filmy, które będą dostarczane nam pod sam nos i będą przygotowywane tylko i wyłącznie dla nas. Totalnie skrojone pod nasz gust, pod to, co nam się podoba. No i to mogłoby właśnie przygotowywać sztuczna inteligencja. I tak sobie myślę, że to nie jest jakoś specjalnie odległe.
Nie jest odległe, masz rację, ale mam nadzieję, że nie będzie naszą rzeczywistością, bo pierwszy film powstał już kilka tygodni temu, nakręcony przez sztuczną inteligencję, jeśli dobrze pamiętam, ale wiadomo, że nie jest to dzieło, które będzie się z tłumu wyróżniało. Musimy jeszcze chwilę poczekać. Natomiast utwory muzyczne, nie dość, że powstają i są jakąś totalną imaginacją autora, czyli promptującego, ale nierzadko są już konkretnym wcieleniem utworu, który nagrywa prezydent z istniejącym raperem. Na przykład takie rzeczy widziałem w sieci. To jest przerażające, żeby umieć to odróżnić, móc się w tym odnaleźć, no i zadać sobie pytanie, czy faktycznie słuchamy czegoś, co powstało w rzeczywistości, czy nie. The Weeknd chyba faktycznie został, ktoś wypuścił w świat nowy utwór The Weeknd, który nie był nagrany przez nich, tylko faktycznie był stworzony w sztucznej inteligencji. Można się było nie połapać.
Myślę, że artyści mogli sami zapędzić się trochę w kozi róg, bo używają autotuna, prawda? Dość często i ten głos brzmi już jakby był potraktowany przez komputer, więc jest to ułatwienie, tak sobie myślę, dla tych sztucznych tworów. Jak wyłapywać te rzeczy, to jest jedna historia, a druga, jak przypisywać wartość temu, znaczy wartość, czyli kto jest twórcą tak naprawdę materiałów, w którym używamy też narzędzi zorientowanych na AI. No to też jest coś, co wymaga regulacji i powinniśmy za to też się chyba wziąć jak najszybciej.
Regulacje są potrzebne, to jest prawda. W Europie została powołana jakaś komórka do regulacji przepisów wokół AI, ale przyznam zupełnie szczerze, że biorąc pod uwagę działania polityków, nie wchodząc w głębokie oceny, nie spodziewam się, żeby te regulacje dość szybko pojawiły się w świecie, chociaż są potrzebne jak chyba nigdy wcześniej. I tak, bo jest bardzo zasadne pytanie, nie znam na nie odpowiedzi, kto powinien odpowiadać za te regulacje, czy powinniśmy już w tej chwili wprowadzać je lokalnie, czy tylko i wyłącznie globalne. Unia Europejska to przecież nie jest cały świat. Co zrobią większe państwa, albo co zrobią instytucje, które badają, czy regulują społeczne kwestie na całym świecie. To są pytania, na które nie znam odpowiedzi ja, nie znasz odpowiedzi ty, nie zna odpowiedzi profesor Dragan. Na pewno mamy ciekawe czasy. Na pewno mamy ciekawe czasy, w których żyjemy. No jest pytaniem, do czego się sprowadzał i jak szybko i kto będzie odpowiadać za obrót spraw.
Ciekawe czasy i to jest chyba najlepsza puenta, bo pamiętamy dźwięk modemu, który łączył się przez telefon jeszcze z internetem. A teraz to już, szanowni państwo, przyszłość. Przyszłość, o której no jeszcze niedawno tylko słyszeliśmy albo czytaliśmy w jakichś książkach science fiction, gdzieś ktoś wybiegał swoją wyobraźnią do przodu, a teraz to jest tutaj. Czy spodziewałbyś się, że będzie to kiedyś ten moment, że już powiemy sobie, oho?
Wszystkie dyskusje, które mówią o tym bezpieczeństwie, o tym, że zapominamy się, o listach intencjonalnych, które tak naprawdę nagłaśniają wielcy, którzy sami przyłożyli rękę, ogromną część do tego, żeby te AI powstało, czyli na przykład Elon Musk, który sam jest jednym z największych propagatorów tego, żeby jednak się opamiętać i troszeczkę zwolnić tempo. Mówią najjaśniej, tempo, rozwój, szybkość i kierunki tego, jak i w jaki sposób zostało to opublikowane, trochę nas onieśmielają, nie rozumiemy tego, co się może wydarzyć. Wiesz co, mówi się to, co powiedziałeś też, że GPT ma dostęp, GPT-3,5 ma dostęp do chyba 18 nawet roku, jeśli dobrze pamiętam. Tam, jeśli chodzi o dane. Ten nowy faktycznie ma troszeczkę dalej wybiega w przód, jeśli chodzi o analizę i nie mają dostępu do internetu. Wszyscy, którzy przestrzegają, mówią, nie podłączajmy go do internetu, bo wtedy już totalnie wymknie się spod kontroli. Jestem przekonany, że to podłączenie do internetu, jeśli w tym roku się nie wydarzy, to w przyszłym roku najpóźniej. Moim zdaniem jednak to się powinno wydarzyć szybciej, niż nam się wydaje. No i pytanie, co wydarzy się wtedy? Myślę, że Kubrick, gdybyś połączył siły z Orwellem, nie napisaliby równie dobrego scenariusza, który dzieje się na naszych oczach w tej chwili.
Ale możemy powiedzieć czatowi GPT, napisz scenariusz tak jak Kubrick połączony z Orwellem. No i wtedy już mamy właśnie produkt i jakąś odpowiedź. Szanowni Państwo, trzeba uważać i trzeba wiedzieć. Dlatego proponujemy, żeby czytać, żeby zastanawiać się, żeby słuchać takich audycji jak na przykład Złapane w sieci. Adrian Todorczuk, DigiStories, bardzo Ci dziękuję.
Dzięki również.
Audycja Złapane w sieci powróci za tydzień, dokładnie za tydzień. W sobotę po godzinie 11 słyszymy się i rozmawiamy o tym, co ważne w świecie nowych mediów, nowych technologii. Filip Jędruch, kłaniam się, do usłyszenia.